Drodzy słuchacze Radia Maryja, błogosławiony biskup Stanisławowski Grzegorz Homyszyn jeszcze w okresie międzywojennym wprost pokazywał, że ubóstwienie narodu musi doprowadzić do jego upadku, moralnego upodlenia. W narodzie ogarniętym gorączką szowinizmu, mówił biskup Homyszyn, z upadkiem autorytetu Bożego upada również wszelki prawdziwy, prawny i sprawiedliwy autorytet ludzki, bez którego nie mogą istnieć wspólne, solidne i pozytywne dążenia moralne, mogące być uwieńczone trwałymi i korzystnymi wartościami. Natomiast występuje zgniły rozkład, nerwowa gorączka, która trawi i zabija wszelką żywotną siłę organizmu narodowego. Nauczenie biskupa Homyszyna było totalnie odrzucone przez czynniki nacjonalistyczne. Szowiniści planowali nawet zamach na pasterza diecezji stanisławowskiej. Jednak to on dawał prawdziwą nadzieję na odrodzenie moralne narodu ukraińskiego, a dalej na prawdziwe pojednanie polsko-ukraińskie. Wydaje się, że dzisiaj taką misję spełnia w ogromnej mierze arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, na którego głowę posypały się ostatnio gromy środowisk nacjonalistycznych na Ukrainie. Jest to pasterz w sposób bardzo jednoznaczny niosący dziedzictwo Jana Pawła II, którego był sekretarzem. Można śmiało powiedzieć, że mimo tego, iż jest Polakiem z pochodzenia, kocha naród ukraiński. Ta miłość skłania go jednak do napominania elit tam, gdzie widać moralny upadek. Polskie czynniki polityczne i religijno-społeczne zbyt długo podchodziły do sprawy ukraińskiej na sposób prymitywno-utylitarny. Ukraina ma w tym ujęciu spełniać rolę zapory przed Moskwą, nawet jeśli miałaby się pogrążyć w chaosie szowinizmu. Jest to, jak widać, myślenie krótkowzroczne. Atak na metropolitę Mokrzyckiego doskonale ukazuje, z jak wielkimi problemami moralnymi w życiu publicznym zmaga się ten kraj. Kościół rzymskokatolicki w wielu miejscach nie może uzyskać podstawowego poszanowania swoich praw. Wszelka, nawet najbardziej słuszna krytyka pod adresem obowiązującej ideologii jest traktowana w sposób wręcz histeryczny. W tej sytuacji poparcie dla arcybiskupa Mokrzyckiego jest z naszej strony nie tylko moralnym obowiązkiem, ale w olbrzymiej mierze racją stanu. Jego osoba, wbrew krytykom, jest zaś na wzór błogosławionego biskupa Homyszyna szansą na odrodzenie moralne i prawdziwe pojednanie polsko-ukraińskie. Drodzy radiosłuchacze, chciałbym przejść do drugiego wątku moich rozważań. Komisja Europejska, jak wiemy, rozpoczęła procedurę przeciwko trzem krajom Grupy Wyszehradzkiej – Polsce, Węgrom i Czechom, a to za to, że nie przyjęły do tej pory żadnego z uchodźców. Problem w tym, że trudno znaleźć podstawę prawną dla takiego kroku. Jeśli komisja twierdzi, że te kraje, które się nie wywiązały z obowiązku relokacji, muszą zapłacić karę, to nie może się ograniczyć tylko do trzech państw. Tak naprawdę nikt, nawet Niemcy, nie wywiązały się w pełni z przydzielonych kwot imigrantów. Dlaczego ich się nie skarży do Trybunału? Wygląda na to, że eurokraci już zaczęli tworzyć Europę dwóch prędkości, to jest realną dekompozycję wspólnoty. Najpierw próbuje się rozbić Grupę Wyszehradzką, która pragnie od dłuższego czasu się zorganizować, by nie ulec zewnętrznym naciskom. Jednakże nacisk w sprawie islamskich imigrantów nie powinien złamać tych rządów. Wszak społeczeństwa środkowoeuropejskie są jednoznacznie przeciwne wpuszczaniu muzułmanów. W Polsce grubo ponad 70% obywateli wyraża taki pogląd, by zachować się tak, jak chce tego polski rząd. Zatem rządy Viktora Orbana czy Beaty Szydło poddane naciskowi Brukseli tylko się wzmocnią w oczach własnego elektoratu. Opozycja liberalna jest w tej sytuacji postawiona pod pręgierzem opinii publicznej. Z jednej strony musi popierać decyzję Brukseli, z drugiej będzie zmuszona przeciwstawić się woli większości wyborców. Gdybyśmy dziś zorganizowali referendum w sprawie przyjmowania imigrantów, można z ogromną pewnością stwierdzić, że obywatele opowiedzą się za rządem. Doskonale widać ten problem na przykładzie polskim. Platforma Obywatelska wije się jak piskorz. Ostatnia wersja, przedstawiana przez tę partię, mówi o tym, że Polska będzie przyjmować dzieci pokrzywdzone przez wojnę, a nie dorosłych mężczyzn. Tłumaczenie takie tchnie niewyobrażalnym wręcz infantylizmem. Zatem im bardziej Komisja Europejska będzie naciskać na Polskę, tym więcej problem imigrantów będzie się jawił jako naczelny w debacie politycznej. Dla opozycji to sytuacja skrajnie dyskomfortowa. Argumenty PO czy Nowoczesnej, że rząd polski swoją niezależną polityką doprowadził do kompletnej izolacji naszego kraju na arenie międzynarodowej, nie wytrzymują krytyki. Niedawno zostaliśmy niemal jednogłośnie wybrani na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dalej, na 6 lipca do Warszawy na szczycie 12 państw Trójmorza ma zagościć Donald Trump. Dla prezydenta USA jest to bardzo ważna wizyta, gdyż tak Komisja Europejska, jak i przywódcy wielkich krajów unijnych stosują wobec niego ogromny ostracyzm. Kraje środkowoeuropejskie wręcz przeciwnie. Gdy na tym szczycie da się zatem załatwić jakieś konkretne projekty obronne lub gospodarcze, choćby w sferze energetyki, sukces będzie tym większy. Bruksela poprzez swoją politykę wymusza współpracę państw środkowoeuropejskich. Niektórzy mówią, że należy ulec naciskom Komisji Europejskiej i przyjąć jakąś małą, choćby część imigrantów. Tylko problem nie w imigrantach. Polska wszak co roku desygnuje konkretne kwoty na pomoc pokrzywdzonym przez wojnę ludziom w miejscu ich zamieszkania. W Brukseli chodzi o złamanie Polski, chodzi o poróżnienie Grupy Wyszehradzkiej, wreszcie o oderwanie obywateli od własnego rządu. Jest też wysoce prawdopodobne, że chodzi tu również o realną dezintegrację Unii. Jednakże pozostawanie na siłę w tejże wspólnocie, gdzie realizowany byłby dyktat niemiecko-francuski za pomocą biurokracji unijnej, byłoby samobójczą kapitulacją. Szczęść Boże!